mieć w sobie życie Boże?
Powierzę swoimi słowami.
Zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Duch Święty kieruje swoim Kościołem. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to pierwszy piątek po zakończonej oktawie Bożego Ciała. Nadmienię, że jest to uroczystość ustanowiona przez papieża Klemensa XIII w dniu 6 lutego 1765 roku dla Królestwa Polskiego na wniosek biskupów polskich. I w swych treściach teologicznych nawiązuje ona do objawień świętej Małgorzaty Marii Alacoque. 23 sierpnia 1865 roku papież Pius IX rozszerzył tę uroczystość na cały Kościół. W dzisiejszej uroczystości czcimy Pana Jezusa, który pokazał, jak bardzo Pan Bóg kocha każdego człowieka, że jest gotów, aby Jego własny Syn przyjął na siebie wszystkie słabości ludzkie i ich konsekwencje. One zaprowadziły Go na krzyż, ale Pan Jezus podjął tę śmierć, by pokazać, że miłość Boga Ojca do człowieka, Jego stworzenia, jest konsekwentna i że Bóg nie wycofa się ze swojego planu doprowadzenia człowieka do obiecanego szczęścia, nawet za cenę życia Jego Syna. Pan Jezus, objawiając się świętej Małgorzacie Alacoque, obiecał wszystkim czcicielom Jego serca, że udzieli im wszystkich łask potrzebnych w ich stanie. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. On sam będzie ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia. Będzie ich ucieczką, najbezpieczniejszą w życiu. A szczególnie w godzinie śmierci będzie błogosławił wszystkim ich zamiarom i sprawom. Grzesznicy znajdą w Jego sercu źródło i całe morze niewyczerpanego miłosierdzia. Dusze oziębłe staną się gorliwymi, dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości. Pan Jezus da obfite błogosławieństwo dla domów, w których obraz Jego boskiego serca będzie zawieszony i czczony. Kapłanom da moc zmiękczania serc najzatwardzialszych. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną, a przystępującym do Komunii Świętej przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca Bóg da łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, i serce Jezusa stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci. Drodzy, nawiązując do tej uroczystości, chciałbym powiedzieć o wielkim sercu Pana Jezusa, sercu, które otacza miłością każdego człowieka. I chciałbym przytoczyć w dzisiejszej katechezie, konferencji, wydarzenie, które miało miejsce w Marsyce we Włoszech. Otóż 30 stycznia 1915 roku miało miejsce w Marsyce we Włoszech okropne trzęsienie ziemi, które pochłonęło ponad 30 tysięcy istnień ludzkich. Wydarzyło się ono o godzinie 7:52, gdy niektórzy jeszcze spali, inni jedli śniadanie albo wybierali się do pracy. Jednym z pierwszych, którzy pojawili się na miejscu, aby nieść pomoc, był święty Alojzy Orione. Wielu uratowanych chłopców umieścił w swoich instytutach w Rzymie. Był wśród nich również Ignacy Silone, który później został światowej sławy powieściopisarzem, dziennikarzem, politykiem, eseistą i dramaturgiem, jednym z intelektualistów włoskich najbardziej znanych w Europie i na świecie. Jako chłopiec doznał opieki księdza Orione. Był dzieckiem, kiedy cała rodzina zginęła w katastrofie. Pisze: było to w pierwszych dniach po trzęsieniu ziemi. Około 50 tysięcy ludzi leżało jeszcze pod gruzami. Szybko organizowano ekipy ratownicze, które rozciągały opiekę nad ludźmi oszalałymi z trwogi, krążącymi nieustannie wokół rumowisk pozostałych po ich domach. Panowała sroga zima. Groziły nowe wstrząsy i śnieżne zawieje. Do tego jeszcze w okolicy wałęsały się stada wilków zwabione trupim odorem. Aby je odpędzić, musiano rozpalać ogromne ogniska. W takich to okolicznościach stałem się mimowolnym świadkiem dziwnej sceny. Mały ksiądz, brudny, wyniszczony, nieogolony chyba już od 10 dni, stał w grupie dzieci, sierot, które uratował z gruzów mej rodzinnej wioski. Rozglądał się za jakimś środkiem lokomocji, by dostać się do Rzymu, lecz bezskutecznie. Kolej była zniszczona. Na przebycie ponad 100 kilometrów nie było żadnego pojazdu. Wtem pojawiło się 5 lub 6 samochodów. Król ze swoją świtą przybył obejrzeć miejsce katastrofy. Ledwie dostojni przybysze oddalili się o kilka kroków. Nieznany mały ksiądz począł wsadzać zziębnięte dzieci do jednego z samochodów. Pilnujący pojazdów gwardzista zaoponował i wywiązała się głośna sprzeczka, która zwróciła uwagę króla. Mały ksiądz przedstawił królowi spokojnie i z uszanowaniem prośbę o udzielenie jednego z samochodów do przewiezienia sierot do Rzymu. Król wyraził zgodę. Stałem z dala, obserwując tę scenę ze zdumieniem i podziwem. Kiedy ksiądz ze swymi dziećmi odjechał, zapytałem: co to za dziwny człowiek? Padła odpowiedź: to jakiś ksiądz Orione. Orione zajął się później także Ignacym z Silone, gdy go wydalono ze szkoły, w której był umieszczony po stracie rodziców i swoich bliskich. Silone zachował przez długie lata szacunek oraz przywiązanie do swojego wychowawcy. Znamienne jest to, że Orione nie przestał kochać Ignacego, mimo że ten oddalił się od kościoła. Owszem, dla niego ten fakt stanowił powód do jeszcze większej miłości. O czystej intencji tych uczuć świadczą dwa inne przypadki z księdzem Orionem, o których sam Ignacy Silone opowiedział. Silone opuścił także instytut w San Remo, gdzie go umieścił ksiądz Orione po wydaleniu z innej szkoły zakonnej. Nie miał nigdy zamiaru zostać księdzem, co przewidywał i Orione. Przeszedł nawet do przeciwnego obozu, redagując socjalistyczne pismo dla młodzieży. Żył w niedostatku, noce spędzał często w Koloseum, nie mając z czego opłacić noclegu. Często także głodował. I tak przez okres 3 lat, od czasu, gdy jako 17-letni młodzieniec opuścił instytut, musiał borykać się z wieloma trudnościami. Duma jednak nie pozwalała mu zwrócić się do przyjaciół. Nadeszło Boże Narodzenie 1920 roku. Wtedy, jak zwykle, miał kilka lirów w kieszeni. Chociaż był niewierzący, zapragnął uroczyściej obchodzić wieczór wigilijny i wstąpił do gospody, najskromniejszej i najtańszej w Rzymie, zamawiając kolację. Po skończonym posiłku podano mu rachunek, który przekraczał możliwości jego portfela, a kelner domagał się, aby zostawił kapelusz i płaszcz przeciwdeszczowy do czasu, aż wyrówna płatność. Groziło mu to przezimowaniem bez płaszcza. Silone był gotów przystać na to, bo nie miał ochoty żebrać lub pożyczać. Przechodząc koło kościoła świętej Anny przy Watykanie, przypomniał sobie, że tam mieszka ksiądz Orione. Sylwetka budynku wywołała w pamięci obraz dawnego przyjaciela i dobrodzieja, któremu sprawił zawód. Poprzedniego dnia widział go z daleka, jak wracał z dworca. Był więc w Rzymie. Pomyślał: to jedyny człowiek, do którego mogę zwrócić się bez zażenowania. Był przekonany, że go zrozumie jak nikt inny, mimo dzielących ich lat i przekonań. Wszedł więc i prosił o przywołanie księdza Orione. Orione poznał jego głos. Wyłonił się z korytarza, witając go słowami: niezmiernie się cieszę, że cię widzę w święta Bożego Narodzenia. Zanim Silone zdążył coś powiedzieć, sięgnął do kieszeni i jednym ruchem przelał jej zawartość do kieszeni Ignacego. Odgadł bowiem, że tylko wyjątkowa konieczność przełamała wrodzoną dumę tego człowieka. Chcąc mu również oszczędzić zakłopotania, przerwał rozmowę krótkim pożegnaniem i Silone odszedł. Wróciłem do restauracji, opowiadał Silone, i ku zdziwieniu gospodarza wręczyłem mu pieniądze, otrzymując z powrotem płaszcz i kapelusz.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Drugi epizod zdarzył się w latach 30. W Hiszpanii wrzała wojna domowa. Silone był wtedy człowiekiem partii socjalistycznej i za jego głowę była wyznaczona wysoka nagroda, dlatego podróżował incognito. Kilka dni wcześniej dokonano zamachu na Mussoliniego i w całym kraju prowadzono obławę na komunistów. Udał się więc na północ Włoch. W czasie jazdy opuścił przedział drugiej klasy, aby przejść się po korytarzu. W zatłoczonej trzeciej klasie zobaczył księdza Orione. Zamienili kilka słów i Silone oddalił się. Silone zdradził cel swojej podróży księdzu Orione, który zdążał do jednego ze swoich domów w Szwajcarii. Silone wysiadł na granicy i szedł peronem zabagażowym dźwigającym jego dwie walizki. Orione, w obawie, by jego przyjaciela nie poznała policja, wysiadł także i szedł za nim krok w krok, dopóki tamten nie przekroczył bezpiecznie granicy włoskiej. Później ksiądz Orione wyznał: zostałem przy nim, bojąc się o jego życie. Gdyby strzelali, prawdopodobnie trafiliby mnie, a on by ocalał. Gdy Douglas Hyde, opisujący życie księdza Orione, zapytał Silone, czy spotkał w życiu człowieka o podobnym charakterze jak ksiądz Orione, odpowiedział bez wahania: tylko jednego, Lenina. Poza tymi dwoma nie spotkałem ludzi o podobnym geniuszu intelektualnym, o tak magnetycznej i rewolucyjnej sugestywności i przeogromnej energii. Ignacy Silone był w młodości włoskim delegatem do komunistycznej międzynarodówki. Stąd znał dobrze Lenina. Jako rewolucjonista, wybitny i znany pisarz, później człowiek niezależnej partii socjalistycznej Włoch stykał się z wieloma głośnymi osobistościami. Poznał też głębiej samego księdza Orione. Choć ksiądz Orione bezpośrednio nie miał żadnej styczności z polityką, spotykanie ludzi z reżimu Mussoliniego było nieuniknione. Potępiał jednak ich nadużycia, tak samo jak potępiał wszelkie nadużycia komunistów. Douglas Hyde pisze, że pewnego dnia Orione, wyprowadzony z równowagi niesprawiedliwością Mussoliniego, wybuchnął: gdybym nie nosił tej sutanny, człowiek ten nie byłby już w Palazzo Venezia, choćbym nawet miał poprowadzić wojsko przeciwko niemu. Dla tych, którzy znali księdza Orione, było rzeczą jasną, że mógł tego dokonać. Miał bowiem cechy przywódcze, o czym zresztą sam dobrze wiedział, a zdolność ta mogłaby wciągnąć go daleko w świat polityki. Swoją inteligencją i mocą charakteru byłby w stanie nawet usunąć dyktatora z Pałacu Weneckiego. Będąc szeroko znanym kapłanem o wielkich możliwościach, łatwo mógł dostać się w orbitę popularnych księży z radia. Lecz tak samo jak temperament i gwałtowność, opanowywał swoje przyrodzone przywódcze skłonności i używał ich jedynie ku chwale Bożej i w służbie bliźniego dla zbawienia dusz. Ignacy Silone początkowo był bardzo zachwycony ideałami komunistycznymi. Był nawet jednym z założycieli Komunistycznej Partii Włoch. Uczestniczył w III Międzynarodówce Komunistycznej w Moskwie. Tam poznał osobiście Lenina. Uczestnicząc w obradach, od razu poczuł się zawiedziony niezdolnością bolszewików do dialogu, w tym również i samego Lenina. Nie godził się z tym, że osoby, które miały odwagę mieć inne zdanie w jakimś temacie, od razu były uważane za rozłamowców, zdrajców i sprzedawczyków. Nabrał zatem dystansu do partii komunistycznej, idąc w kierunku socjalistycznej demokracji. Zniechęcił się również do wszelkich systemów partyjnych, nabierając dystansu od wszelkich instytucji, które jego zdaniem są wypaczeniem idei. Nazywał siebie socjalistą bez partii i chrześcijaninem bez kościoła. Jakkolwiek nie można uwolnić się od wszystkich struktur, bo one są mediacją pomiędzy światem ducha a codziennym życiem. Silone widział w nich wypaczenie dobrych idei, ale nie potrafiąc na nie wpływać wystarczająco, poddał się i oddalił, aby oddać się pisarstwu. Ignacemu Silone pozostał bardzo głęboki szacunek do księdza Orione. Do Douglasa Hyde'a, piszącego książkę o księdzu Orione, powiedział: bardzo pana proszę, jeżeli pan będzie o nim pisał, niech pan nie zrobi z niego filantropa katolickiego. W ten sposób pan go pomniejszy. Naturalnie opiekował się bliźnimi, jak to inni czynią. Dążył do sprawiedliwości społecznej, ale jego nadzwyczajna siła i moc tkwiła w tym, że we wszystkim, co czynił, polegał wyłącznie i całkowicie na Bogu. Silone chciał, aby go pochowano u stóp starej dzwonnicy w San Berardo w Piscinie z żelaznym krzyżem opartym o mur. Również i dzisiaj dostrzegamy w Kościele potrzebę dokonywania wielu zmian. Są ludzie, którzy oddalają się od Kościoła, mówiąc, że wierzą w Boga, ale nie w Kościół, gdyż przeszkadza im struktura czy organizacja Kościoła. Zapewne mają wiele słusznych uwag, które trzeba uwzględnić i trzeba szukać sposobów, aby uczynić Kościół bliższym dzisiejszemu człowiekowi. Wiemy, że Kościół został założony przez samego Pana Jezusa i że przetrwa wszelkie burze, ale to nie oznacza, że ma on pozostać we wszystkim identyczny, jak był 2, 3 czy 5 wieków temu. Wiemy też, że Kościół nie może się uwolnić od wszystkich aspektów materialnych życia, bo gdyby nie miał swojej organizacji, radia, telewizji, poczty, wtedy nie miałby wolności nauczania i byłby uzależniony od tych, którzy chcieliby mu udostępnić swoje środki przekazu, a ci mogliby mu narzucić, co ma przekazywać. Wiemy, że gdyby Kościół nie posiadał archiwów, nie mógłby wydawać aktów prawnych. Gdyby nie miał terytorium i organizacji, nie mógłby sprawować kultu i tak dalej. Widzimy zatem, że Kościół nie może się ograniczyć wyłącznie do swego wymiaru duchowego, bo jego celem jest wchodzenie w kulturę człowieka i zaistnienie w codziennym życiu wierzących. Zatem jako wierzący wszelkie inicjatywy, jakie chcemy podjąć do poprawienia Kościoła, muszą być adekwatne do jego natury. Ignacy Silone poddał się w reformowaniu struktur, zarówno świeckich, jak i kościelnych, ale to nie znaczy, że i my mamy się poddać, bo zmian trzeba dokonywać, ale trzeba do tego znaleźć również odpowiednie środki. Chciałbym jeszcze nawiązać do bardzo ważnej rzeczy dotyczącej naszego odkupienia i zbawienia. Otóż Pan Bóg posłał swojego Syna, aby ten nas odkupił. I Bóg nie zważał na żadne zasługi człowieka. Postanowił go odkupić darmowo, bezinteresownie, z miłości, bo stworzył go do szczęścia. Uzdolnił też człowieka również do tego, aby mógł to szczęście osiągnąć. I choć Bóg nie uzależnił swojej miłości do nas od naszego postępowania, to nie może zrobić nic wbrew naszej woli. I tutaj rozgrywa się bardzo ważny moment naszego zbawienia, bo wydaje się nam, że już raz odkupieni mamy w kieszeni darmową wejściówkę nagody weselne z Bogiem i świętymi w niebie. I tak jest rzeczywiście od strony Pana Boga, który czeka na nas cały czas z otwartymi ramionami. Ale Pan Jezus pokazał nam, że na te gody weselne trzeba być odpowiednio ubranym, to znaczy mieć szatę weselną. Wiemy, że nic, co nieświęte, nie jest w stanie stanąć wobec Pana Boga. I choć On na nas czeka, My możemy się cały czas od Niego oddalać, a w konsekwencji sprawić, że dojdziemy do stwierdzenia, że nam tego Boga wcale nie potrzeba. A zaczyna się od niewinnych rzeczy. Czasem od jakiejś chwili lenistwa, która potem przeradza się w przyzwyczajenie, a w konsekwencji w brak modlitwy i jakiejkolwiek relacji z Bogiem. Może w brak poszanowania Dnia Świętego. Czasem jakieś małe kłamstewko sprawi, że skrzywdzimy kogoś z naszego otoczenia, naszych przyjaciół. A jak już raz skłamałem, to może wkradnie się także przyzwolenie, żeby takie niedopowiedzenia, małe kłamstewka pojawiały się coraz częściej, bo przecież nikt ich nie zauważył. I w konsekwencji może okazać się, że jestem zupełnie inną osobą, niż postrzegają mnie ludzie. I to kiedyś może się objawić w jakimś najmniej oczekiwanym momencie i upadnie cały nasz wizerunek, który do tej pory z takim trudem budowaliśmy. I może ktoś się do nas zniechęci, bo odkryje, że mówimy o nim źle wśród przyjaciół. Pojawi się na niego złość, a potem nienawiść i w konsekwencji złośliwe czyny i zachowanie w stosunku do tego człowieka. Może też niechęć, którą do niego żywimy również i do większej ilości osób, a wtedy tych naszych złych zachowań będzie jeszcze więcej. Ten ciąg różnych naszych postaw i zachowań moglibyśmy kontynuować w nieskończoność, ale to już nam wystarczy, aby zauważyć, że nasze czyny i zachowania ujawniają to, co kryje się głęboko w naszym sercu, jakie mamy uczucia, jakie pragnienia i dążenia. Widząc, co nosimy w naszym sercu, poranione uczucia, widząc, czego pragniemy, łatwo jest odgadnąć, do czego będziemy dążyć i zmierzać w naszym życiu, a to będzie się przekładać na konkretne zachowania i konkretne czyny. To wszystko, te nasze skryte uczucia, pragnienia, dążenia, życiowe plany, a następnie zachowania i postępowanie, to wszystko jest tą naszą szatą weselną, która decyduje o naszym wejściu na gody weselne z Panem Bogiem. Nadchodzi czas wakacji, odpoczynku i refleksji. W tym czasie będziemy mieć więcej czasu dla siebie. Może warto poświęcić go troszeczkę więcej na refleksję, jaka jest moja szata weselna, którą chcę ubrać na spotkanie z Bogiem. Czy to jest piękne, wybornie przygotowane ubranie z każdą częścią garderoby, dobraną z fantazją, wyczuciem i starannością? Czy może moja szata weselna to poszarpane łachy po ciągłych kłótniach z żoną, dziećmi, kolegami? Może jest całe polane, poplamione i zdekompletowane? Jak wygląda moja szata godowa?
Boże
Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.